O zmianach w polskim prawie pracy dziś rozmawiać będziemy z naszym gościem, a w studiu minister Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Od stycznia mamy rewolucję w prawie pracy. Kto zyska, a kto na tym straci?
Moim zdaniem każda zmiana, która następuje w kodeksie pracy, każda zmiana ma przynieść wszystkim korzyści. Nie powinniśmy mówić o tym, że ktoś jest przegrany, a ktoś jest wygrany. Rzeczywiście rok 2026 będzie bardzo takim rokiem pełen wyzwań dla wszystkich zatrudnionych, dlatego że my jako Państwowa Inspekcja Pracy najprawdopodobniej otrzymamy narzędzie w postaci decyzji, czyli środków o charakterze władczym, gdzie my możemy komuś coś nakazać do przekształcania umów cywilnoprawnych zawartych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy w umowę o pracę. No chyba obecnie od kilku miesięcy nic bardziej nie rozpala mediów, internetu, rozmów w firmach, jak ta zmiana, która ma nastąpić. Ta zmiana budzi wiele obaw, ale jak wiemy, strach ma zawsze wielkie oczy. No, każdy z nas boi się zmiany. Każda zmiana niesie ze sobą jakąś niepewność, jakieś ryzyko. My natomiast jako Państwowa Inspekcja Pracy gwarantujemy, że niepotrzebne są żadne obawy, dlatego że my będziemy z tego nowego narzędzia korzystać z rozwagą i ze zdrowym rozsądkiem. I ja to powtarzam jak mantrę, powtarzam to przy każdej możliwej wypowiedzi.
Czy będą, panie ministrze, rozszerzone kompetencje Inspekcji Pracy?
Chodzi o to, że jeżeli ktoś pracuje na umowę cywilnoprawną, tak, i to budzi wiele obaw, jeżeli ktoś pracuje na umowę cywilnoprawną albo ma jednoosobową działalność gospodarczą, czyli to z angielskiego nazywają B2B, i jest uzależniony ekonomicznie od jednego podmiotu, i tylko ten podmiot go zatrudnia, no to my będziemy się przyglądać takiemu zatrudnieniu. Będziemy sprawdzać, czy nie ma ono cech stosunku pracy, czy nie ma podporządkowania, czy nie ma wydawania poleceń, czy miejsce, czas pracy jest określone przez osobę, która prowadzi tą jednoosobową działalność, czy ma kontrakt cywilnoprawny, czy też może te wszystkie elementy są określone przez podmiot zatrudniający. Też chcę powiedzieć, że my nie będziemy likwidowali wszystkich umów cywilnoprawnych, nie będziemy likwidowali polskiej przedsiębiorczości. My chcemy mieć tylko narzędzie do walki z nadużyciami i patologiami. Bo niestety, powiedzmy sobie szczerze, no takie nadużycia i patologie nadal się zdarzają.
I to widzicie w skargach swoich, panie ministrze?
Tak.
Bo to chyba wydaje się, że to nie tylko są te związane z terminowym płaceniem za pracę, czy też niewypłaceniem wynagrodzeń, ale B2B, ten ukryty stosunek pracy, chyba coraz częściej pojawia się, prawda?
To prawda, ale nadal wynagrodzenia, to co pani poruszyła, to jest number one. 40% wszystkich skarg do Państwowej Inspekcji Pracy to są wynagrodzenia i czas pracy. I nawet jak otworzymy sprawozdanie inspekcji sprzed 10 lat, sprzed 5, z zeszłego i będziemy przygotowywali następne na kolejny rok i mamy już wstępne analizy, no cały czas jest to samo. Zaległe wynagrodzenia, godziny nadliczbowe, no i czas pracy nieszczęsny.
Tak? Chyba mobbing także, który pojawił się ostatnio w naszej rozmowie.
Tak, mobbing też jest w tej chwili rzeczywiście wrócił. Mobbing, jeżeli chodzi o mobbing, mamy do końca czerwca 1500 mieliśmy złożonych skarg. Co biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku wpłynęło i tych skarg około 2000, to jest duży wzrost. I proszę też zauważyć, że z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że niemalże dwukrotnie wzrosła liczba pozwów do sądu. Czyli to dyskutowanie o mobbingu spowodowało, że wiele osób odważyło się po prostu powiedzieć dość, tak? Odważyło się zareagować, walczyć z tym zjawiskiem tego mobbingu, bo przypomnę, że mobbing to jest nic innego jak przemoc psychiczna. Ja wiem, że tutaj nie ma siniaków, nie ma połamanych kończyn, ale ta przemoc psychiczna zadaje nam jeszcze gorsze ciosy naszej psychice niż takie rany, które byśmy odnieśli, gdyby była to przemoc fizyczna.
Właśnie, pamiętam, zdychanie było uznane za mobbing. Zastanawiałam się ostatnio, że na przykład notoryczne powtarzanie przez szefa trzech kropek w wiadomości też może być uznawane.
Wszystko może być w pewnych okolicznościach uznawane za mobbing. No wiemy na przykład, co nie jest mobbingiem. Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych. Ale w pewnych sytuacjach, jeżeli dotyczyłoby to tylko tego jednego konkretnego pracownika, a takie sytuacje się nam zdarzały, chociażby w warmińsko-mazurskim, gdzie ten jeden pracownik dostawał tylko telefony wieczorem, tak? Wszyscy mieli prawo do
odpoczynku.
Do odpoczynku, już chillowali, odpoczywali, a ten jeden pracownik dostawał polecenia i co było jeszcze najbardziej bulwersujące, te polecenia były bezsensowne. Albo gdy ktoś wykonał tą, ten pracownik wykonał tą robotę, słyszał od szefa, że to niepotrzebne. To było w ogóle niepotrzebne. No ale też tak w jednym z zakładów mieliśmy taką skargę, to powiem jako ciekawostkę, że jak szef przychodził, to wzywał całą załogę, brał zegarek, bo nie używał komórki jakoś do sprawdzania czasu, tylko miał zegarek, kazał każdemu nosić zegarek i wszyscy ustawiali czas według jego zegarka. I w ten sposób wszystkim już wydawało dyspozycję, że pilnuje czasu, tak, dla tych ludzi. No wydawałoby nam się, no, nic wielkiego, ale dla tych ludzi to było mega wielkie upokorzenie. I ten dyrektor jeszcze potrafił ponad 30 razy w ciągu dniówki wezwać pracownika, żeby zapytać, jak mu idzie praca. No to też...
Stresujące przecież.
Bardzo, prawda? No wyobraźmy sobie, ponad 30 razy stawiamy przed szefem to niemalże co 20 minut, który nas pyta, jak tam praca. No wiadomo, że po 10 razie to ręce się człowiekowi trzęsą i już nie jest w stanie efektywnie pracować. Dlatego ten mobbing według mnie to jest najgorsze zło, najgorsza rzecz, którą trzeba wyplenić po prostu z zakładów. Tym bardziej, że jeszcze przypomnę dla tych, którzy nie wiedzą, że zdaniem psychiatrów stres u osoby, która doznaje mobbingu, jest taki sam jak stres żołnierzy ukraińskich wracających z frontu. Niczym pod kątem lekarskim te osoby się nie różnią. Mamy zespół stresu pourazowego i te osoby wymagają olbrzymiej rehabilitacji leczniczej. A kto płaci za rehabilitację? Państwo. Więc nie jest tak, że mobbing, możemy powiedzieć, że nas nie obchodzi, bo wiele osób mówi do mnie, a co mnie to obchodzi? U mnie w zakładzie jest normalnie. Jak ktoś jest słaby, to pod ofiarą mobbingu. No nie jest to prawda, bo my wszyscy płacimy za mobbing, chociażby przez zwolnienia lekarskie. Ja przypomnę, że co roku bijemy kolejny rekord. W 2023 mieliśmy przecież 20 ponad 6 milionów dni zwolnień lekarskich, za zeszły rok ponad 28 milionów. No cały czas bijemy ten niechlubny rekord zwolnień lekarskich i rośnie liczba niestety tych zwolnień lekarskich psychiatrycznych.
No właśnie, tylko pytanie jeszcze, panie ministrze, z jakimi kanałami przekazu posługuje się szef na przykład? Czy maile poza godzinami pracy będą tutaj traktowane jako mobbing? Czy dzisiaj takie grupy, które są zawiązywane na komunikatorach tak samo po godzinach pracy, kiedy możemy rozgraniczyć ten mobbing? Czy wchodząc do jakiegoś pomieszczenia szef mówiąc, czy ktoś tu w ogóle pracuje i taką informację mówi od paru lat, jest żartem czy mobbingiem?
Tak, to wszystko zależy.
Jak to jest zależy, rozpatrywane to od kontekstu, właśnie, prawda, sytuacji.
Tak, i zależy od tej indywidualnej wrażliwości, bo sądy też na to zwracają uwagę, że przecież są takie osoby, dla których tekst, o których pani redaktor wspomniała, czy ktoś tu pracuje, będzie żartem, po prostu potraktują to jako nic nieznaczące stwierdzenie szefa, ale będą niestety takie osoby, które będą bardzo mocno tą sytuację przeżywały, więc...
I chodzą do psychologa w związku z tym.
I chodzą do psychologa, ale pani redaktor poruszyła kluczową kwestię, bardzo kluczową. Cyberprzemoc. To jest zjawisko dla nas szokujące w prawie pracy. No bo do tej pory te zamknięte grupy istniały w szkole. No ciągle mamy, co jakiś czas wychodzą głośne takie sytuacje, zdarzenia ze szkół, gdzie dzieci stosują przemoc psychiczną wobec jednej wybranej osoby właśnie za pośrednictwem social mediów. Wydawało mi się całe życie, że my będąc ludźmi dorosłymi, no bo w pracy trzeba być dorosłym, tak? No bo trzeba mieć skończone te 18 lat. Nie będziemy takich wzorców naśladować. A tymczasem okazuje się, no, że cyberprzemoc kwitnie w polskich firmach, że właśnie są grupy zamknięte, do których się nie dopuszcza wszystkich, a tych, których się nie dopuszcza, no to się pisze o nich rzeczy, no, których by człowiek nie chciał wiedzieć, a niestety czasem się dowie. Więc cyberprzemoc to jest zjawisko w prawie pracy dla nas zupełnie nowe, zupełnie zaskakujące, przeniesione ze świata szkoły i to jest dla nas bardzo duże wyzwanie jako mobbing, bo jeżeli mamy jeszcze taki mobbing klasyczny, tak, że mamy tego szefa i tak się zachowuje, to wszystko jest bardziej namacalne. Natomiast niestety to, co się dzieje na social mediach, na tych grupach zamkniętych w pracy, jest po prostu przerażające i też potrafi boleć równie silnie, dlatego że ta osoba odizolowana na social mediach jest odizolowana w pracy. A niestety takie odizolowanie, traktowanie ludzi jak powietrze, no tak jak mi opowiadała jedna z pań, no, wchodzi do pokoju socjalnego, milkną rozmowy, wszyscy się rozchodzą, no, bardzo źle działa na psychikę ludzką, tak? Zdarzają się też tam popchnięcia na schodach, bardzo głośny też przypadek opisywany w prasie, no ktoś spluwał na widok, kolega na widok koleżanki, no obrzydliwe sytuacje, ale bardzo właśnie często biorą się z tego, co ludzie wyczytają w social mediach, co jest nieprawdą, no bo plotkowanie jest mobbingiem. Mm-hmm. Więc tam te plotki powodują, że już nie dowie się o tym 5 osób, które spotkamy w socjalnym, tylko cała załoga dowie się o tym, że na przykład, nie wiem, bardzo często stosowaną plotką jest romans z szefem, który dyskredytuje po prostu tą pracownicę czy pracownika w pracy.
Jak to regulować, takie zamknięte grupy dzisiaj?
No właśnie, jak my możemy regulować? Czy my mamy prawo wchodzić? Ja sobie też zadaję to pytanie i często mam takie pytanie, czy możemy...
Bo mogą być namacalne dowody
tak,
w postaci
ale czy my możemy, dać tam swojego człowieka? Czy możemy dać tam człowieka, który będzie naszymi...
Podstawką.
Tak, taką naszymi szpiegiem, tak? Naszymi oczami i uszami. No to jest sytuacja, z której my się nigdy jeszcze nie zetknęliśmy. Na pewno wiemy, i to staramy się też robić i starają się to robić pracodawcy, no informować, i po prostu edukować, informować, tak jak uczymy dzieci w szkole, tak, że ta cyberprzemoc to jest zło. Niestety musimy to samo czynić w zakładach pracy, uczyć ludzi, no takiej kultury. Ja powiem tak, że ja osobiście uważam, że wiele osób się śmieje z kodeksu pracy, bo ma 50 lat, bo powstał w zamierzchłej epoce. Jest bardzo przez wielu ekspertów wyśmiewany, ale ja mam tam taki zapis w kodeksie pracy, który ma 50 lat i który mi się po prostu bardzo podoba i który uważam, że gdyby był przestrzegany przez pracowników, przez wszystkich ludzi w tym kraju...
Proszę zdradzić.
Właśnie. Obowiązek przestrzegania zasad współżycia przez pracownika, a obowiązek pracodawcy kształtowania tych zasad współżycia społecznego w zakładzie. A co to są zasady współżycia społecznego? Ktoś mnie zapytał. No to jest po prostu chociażby dekalog. No każdy z nas zna 10 przykazań.
Nie rób tego, co tobie niemiłe.
To samo. Dokładnie. Nie czyń drugiemu tego, co tobie niemiłe. Więc gdyby ludzie przestrzegali zasad współżycia społecznego, czyli przestrzegaliby chociaż tego podstawowego dekalogu, no przecież jesteśmy krajem chrześcijańskim, to nie ulega wątpliwości, to byśmy nie musieli dzisiaj się zastanawiać nad cyberprzemocą, mobbingiem, molestowaniem seksualnym, które też niestety jest coraz większym problemem, czy dyskryminacją bezpośrednią lub pośrednią, chociażby ze względu nawet na rodzicielstwo, bo nawet tego typu rodzaje dyskryminacji mamy, pomimo że dzietność mamy na poziomie 1,3, to nadal się zdarzają takie zakłady, gdzie po prostu ta matka, która zajdzie w ciążę, jest potem gorzej traktowana. Nie są stosowane zapisy kodeksu pracy wobec niej, że ma wrócić na równorzędne stanowisko z zajmowanym i to jej wynagrodzenie ma nie ulec zmniejszeniu, więc nadal jest traktowane przez wielu małych pracodawców, przez nie wszystkich, ale przez wielu jako takie zjawisko niepożądane, ciąża i korzystanie z uprawnień rodzicielskich. No to jest jeszcze coś, co mnie też bulwersuje, ale to nie zmienia faktu, że powiedziałbym, że nie jest i tak źle w naszym kraju, że dzisiaj mówimy o dobrostanie pracownika, a 10 lat temu ktoś się w ogóle przejmował dobrostanem pracownika. Ja byłem już w wielu zakładach, gdzie naprawdę ten pracownik jest tak zaopiekowany. Są dni poświęcone zdrowemu żywieniu, są spartakiady sportowe, jakieś olimpiady, zachęcanie do sportu, nagrody nawet za aktywność sportową.
A nawet wolontariat wspólny w ramach godzin pracy.
Ale wolontariat wspólny to jest w ogóle super rozwiązanie, to jest super rozwiązanie. Ludzie się integrują, mają w wielu firmach już jest opieka psychologiczna. Czytałem podziękowania ludzi, naprawdę dziękowali, bo wielu osobom ten psycholog pomógł, bo byli w trudnej sytuacji. Nie chodzi tylko o pracę, tylko po prostu życiowej, no bo życie nikogo dzisiaj nie rozpieszcza, więc trzeba być bardzo silnym, żeby przezwyciężać problemy życia i te trudy życia codziennego, więc takie wsparcie ze strony pracodawcy jest super. Nawet mi się podobało, że w jednym zakładzie mieli dentystę, tak? I pracodawca dbał o to, żeby ludzie mieli zdrowe zęby. No to dla mnie też jest to wielkie wyrazy uznania dla tego pracodawcy, że jestem stomatolog i ludzie mogą sobie po pracy iść, tak? Spokojnie wyleczyć zęby i mają zapewnioną dobrą opiekę. I potem ci ludzie się odwdzięczają, bo doceniają, że ich szef jest w porządku i przez to się bardziej angażują. I w tych firmach, gdzie byłem, gdzie ta opieka nad pracownikami jest bardzo duża, nie ma zwolnień lekarskich.
No,
albo są symboliczne.
I są wysokie wyniki osiągnięć i co ciekawe, teraz mieliśmy tego przyjemność zaznać, chociażby w postaci tych bonów świątecznych.
Tak, to prawda. Ja się też cieszę z tych bonów, aczkolwiek muszę powiedzieć, że będąc inspektorem miałem skargę od pracownika, który zarzucił, że paczki były nierównomiernie rozłożone i on został oszukany, bo jego szynka ważyła 600 gram, a na oko kolegi ważyła z 700-800 i napisał, że został źle potraktowany, bo dostał za małą szynkę.
I dostał kawałek więcej?
No nie ma możliwości już teraz, żeby cofnąć się z tą paczką i ją zważyć, ale to też pokazuje, że ta nasza wrażliwość na te paczki jest duża, dlatego te bony są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem i cieszę się, że odchodzi się od paczek na rzecz właśnie bonów. Ludzie sobie sami kupią. Nie będzie problemów, że też miałem skargę.
I czasami rok można wykorzystać,
tak,
prawda?
Tak, też miałem skargę. Ktoś dostał gorzką czekoladę, mówił, że nie lubi, że to był przejaw złośliwości ze strony szefa. Ciężko to jest też, szanowni państwo, zweryfikować inspektorowi. No ja uważam, że jak dostaliśmy paczkę, to trzeba podziękować i się cieszyć, czym powinniśmy się, analizując zawartość paczki, tą paczkę traktować jako złośliwość i mobbing ze strony pracodawcy. No moim zdaniem nie, no też każdy z nas dostaje nietrafione prezenty, no przecież to się zdarza przy kolacji wigilijnej. Ja zawsze dziękuję za każdy prezent, choć też nie cieszę się z tego prezentu, bo na przykład nie noszę koszul, nie wiem, w kratkę.
Czy kolorowych skarpetek.
Tak, czy kolorowych skarpetek, o tak właśnie, bo to też ulubiony prezent, nie wiem czemu, ale tak.
Bo mamy zmiany w polskim prawie, ja w zaliczaniu stażu pracy.
Tak, ta rewolucja, wliczanie do stażu pracy, umów cywilnoprawnych, okresu prowadzenia działalności gospodarczej, to jest rzeczywiście rewolucja. Rzecznik Praw Obywatelskich co najmniej dwa razy monitował w tej sprawie, Rzecznik Praw Przedsiębiorców. No po prostu monitów było mnóstwo. I z punktu widzenia prawa pracy, to jest ciekawe, proszę sobie wyobrazić, przychodzę do pracy, mam 50 lat. 20 lat prowadziłem własną działalność, wcześniej kilka lat byłem zatrudniony na umowach cywilnoprawnych i z punktu widzenia prawa pracy jestem traktowany jak taki młody, świeżo upieczony absolwent technikum czy szkoły średniej, bo zaczynam absolutnie od zera. Absolutnie od zera. Zbieram dopiero staż pracowniczy, dopiero moje uprawnienia, chociażby w administracji, jeżeli chodzi o nagrodę jubileuszową, właśnie dodatek stażowy dopiero rosną. I tak samo przy tym, jeżeli bym się starał o stanowisko, gdzie jest wymóg posiadania 5 lat stażu pracy, ale pracowniczego, to nie mógłbym, mając 50 lat i 25 lat ze sobą pracy, tak? Nie mógłbym nawet na takie stanowisko kandydować, bo nie spełniam wymogów formalnych. Więc jest to moim zdaniem świetna zmiana, bardzo wyczekiwana przez wiele osób, bo tak naprawdę pozwoli ich uprawnienia, ich pracę potraktować na równi z zatrudnieniem pracowniczym. I w kontekście zatrudnienia na przykład w administracji te dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe po prostu popłyną szerokim łukiem, więc jest to bardzo, bardzo korzystna zmiana. Od 1 stycznia już możemy zgłaszać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po zaświadczeniu o podleganiu ubezpieczeniom, które są niezbędne do przedstawienia ich pracodawcy, żeby nam zakwalifikował okres prowadzenia działalności gospodarczej czy zatrudnienia na podstawie kontraktów cywilnoprawnych do stażu, bo pamiętajmy, że to nie jest tak, że my idziemy do szefa i mówimy: panie szefie, a ja tu 3 lata sklep prowadziłem, albo 3 lata miałem jednoosobową działalność przewozu, transportu i teraz proszę, żeby szef to uwzględnił przy składnikach płacowych. A szef powie: no i co? A jakiś dokument? No właśnie,
dokument
to musimy pamiętać,
podstawą,
że idziemy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a czy nie musimy iść fizycznie, bo wszystko będzie elektronicznie, tak? ZUS jest bardzo nowoczesny. Więc zwracamy się elektronicznie do ZUS-u, otrzymujemy dokument. Jeżeli nie podlegaliśmy ubezpieczeniu, bo byliśmy studentem, no to musimy szefowi przedstawić dokumenty, umowę, faktury, jakikolwiek dowód potwierdzający, że wykonywaliśmy pracę, no bo wiadomo, że studenci nie podlegają ubezpieczeniom do 26 roku życia, więc ZUS im tego zaświadczenia nie wyda. Ale pamiętajmy, że to nie szef z urzędu, jak wiele osób myśli, będzie się tym martwił, tylko to my jako pracownicy, chcąc mieć większe zarobki, zarabiać więcej, czy mieć wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego, to my jako pracownicy musimy iść do szefa i mu o tym powiedzieć i pokazać dokument potwierdzający, że rzeczywiście chociażby prowadziliśmy działalność gospodarczą.
A na czym będą polegać te zasady uproszczone wypłat ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?
To tak naprawdę zmiana, szczerze mówiąc,
liftingowa,
dlatego że nic się nie zmienia. Najważniejsza rzecz. Urlop wypoczynkowy co do zasady musi być wykorzystany w naturze. Nie ulega wątpliwości. Nie ma możliwości, bo to pytanie się często pojawia pod koniec roku do inspekcji na naszej infolinii, czy może nam szef zapłacić ekwiwalent, bo nie zdążyliśmy w tym roku wykorzystać urlopu wypoczynkowego. Nie, nie, nie. Ekwiwalent tylko wtedy, jeżeli ustaje stosunek pracy. Tylko jeżeli ustaje. Nie ma możliwości, żadnej możliwości, żeby ekwiwalent zamienić na pieniądze w trakcie zatrudnienia. Jak my jako inspektorzy się dowiemy, od razu bloczek mandatowy wchodzi do akcji i nakładamy karę na szefa. Więc nie ma takiej możliwości. Więc ta zmiana tylko wprowadzi to, że termin nie będzie, termin wypłaty był nieuregulowany w kodeksie pracy. Orzecznictwo było wyrok Sądu Najwyższego, że należy płacić ekwiwalent w dacie ustania zatrudnienia i ustawodawca uznał, że to jest termin zbyt krótki i w dacie następnego terminu wypłaty wynagrodzenia może być ekwiwalent wypłacany, więc nie jest to zmiana, która może rozpalać nasze zmysły i budzić jakiekolwiek emocje, bo praktycznie i tak wielu pracodawców wypłacało ten ekwiwalent w dacie, dacie następnego terminu wypłaty wynagrodzenia.
A czy emocje budzą te konsultacje z dwuosobową reprezentacją pracowników, jeśli nie ma związków zawodowych w firmie?
Nie, myślę, że też nie. To jest tylko uporządkowanie, dlatego że ustawa mówiła o zakładowym funduszu oświadczeń społecznych, o przedstawicielach. Teraz już wiemy, że chodzi o dwóch. Chodzi o tego typu sytuacje, żeby po prostu, krótko mówiąc, zrezygnować z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale to dotyczy tylko tych podmiotów, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników. Myślę, że to też jest tylko taka zmiana bardziej, jak to pani redaktor pięknie powiedziała, liftingowa, porządkowa. Ona nie zmieni naszej rzeczywistości w jakiś tam drastyczny sposób. Nie będzie to taka zmiana jak wliczanie umów cywilnoprawnych do stażu pracy, bo to jest kolosalna, kolosalna, olbrzymia zmiana na korzyść tych wszystkich osób, które tak pracowały. Tak, te zmiany to są zmiany kosmetyczne, które możemy przejść obok nich obojętnie tak naprawdę.
A widełki płacowe, które teraz będą musiały być publikowane?
No to już jest zmiana, która budzi emocje.
No właśnie.
Rozgrzewa nas wszystkich.
Pracodawców chyba najbardziej.
Jedno jest na pewno ważne z tej zmianie i myślę, że chyba wszyscy się zgodzimy. No to, żeby nas szef nie pytał, ile zarabialiśmy. No wiem, że to pytanie też, jak się siedzi po drugiej stronie, jak się ludzi rekrutuje, no to wiadomo, że to pytanie korci, tak? No bo chcemy wiedzieć, ile dana osoba zarabiała, bo do tego dostosujemy naszą propozycję. Tak. Teraz będzie zakaz, tak jak jest zakaz pytania, czy planujemy rodzinę, czy planujemy dzieci, no to jest absolutnie zakazane. Więc zakaz pytania nas, ile zarabialiśmy, moim zdaniem jest dobrym rozwiązaniem. Natomiast to, że informujemy o widełkach wynagrodzeń, no i tak musimy poinformować. Biorąc pod uwagę zapisy, które są, no to przed rozpoczęciem pracy, jeżeli możemy poinformować, to dzisiaj też informujemy. No, wynagrodzenie z moich doświadczeń rekrutacyjnych jest kluczowe pytanie zawsze o wynagrodzenie, tak?
Podstawa, kiedy chcemy zacząć nową pracę.
Tak, więc jakby tutaj w tym zakresie rewolucji takiej istotnej nie widzę. Natomiast bardzo, bardzo też rozpala wszystkich zmiana nazw stanowisk pracy, tak? Bo muszą być neutralne płciowo. Więc ta zmiana, dostosowanie form męskich, które niestety dominowały, no powoduje też wiele śmiechu. Chociażby mamy stanowisko betoniarz, jak będziemy chcieli zatrudnić panią, musimy zatrudnić
betoniarkę.
Panią betoniarkę. Tokarz, musimy zatrudnić panią tokarkę.
Feminatywy.
Ten 24 grudnia, kiedy weszły te w życie te zmiany, jest taką daleko idącą zmianą. No ja myślę, że nie chcę oceniać tej zmiany, ale czytałem badania, z których wynikało, że dla większości kobiet jest to bardzo dobra zmiana, więc jeżeli kobiety uważają, że ta zmiana i te feminitywy są potrzebne, no to z mojej perspektywy tutaj pozostaje to ocenić w takim razie tą zmianę pozytywnie, ale też pamiętajmy, że właśnie kobiety w tych badaniach podkreślały, że jeżeli jest stanowisko w formie męskiej, to często boją się aplikować. A przecież my dzisiaj mamy wszystko podporządkowane temu, aby kobiety mocniej angażować w pracę, tak? Żeby kobiety pracowały, żeby nie było preferencji dla mężczyzn. Bo przecież przypomnę wcześniejszą dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, którą wdrażaliśmy unijną. Tam cel był taki, żeby zaangażować jak najwięcej kobiet w pracy, żeby kobiety nie były gorzej traktowane. Powiedzmy sobie szczerze, często są gorzej traktowane, dlatego że mają dzieci, mają prawo do macierzyńskiego, rodzicielskiego, do wychowawczego. Często biorą zwolnienia lekarskie na dzieci, no bo nadal, pomimo że trwa wielka kampania, sam w niej uczestniczyłem i mówiłem, że fajnie jest być ojcem i fajnie się angażować w wychowanie własnych dzieci, to nadal jednak kobiety gro tych czynności wykonują. Oczywiście są mężczyźni, którzy się angażują, ja też jestem tego przykładem, bo się angażowałem w wychowanie moich dzieci bardzo silnie i dlatego ten udział w kampanii, gdzie zachęcałem do tego, nie był zabiegiem tylko propagandowym, ale to odpowiadało moim poglądom. Więc te feminitywy, jeżeli przyniesie ta zmiana, ta neutralność w ogłoszeniach korzyści, no to się będę cieszył, ale też pamiętajmy, że to jest element wdrożenia dyrektywy o likwidacji luki płacowej między kobietami a mężczyznami. Oczywiście w Polsce przyjmuje się, że nie ma tak naprawdę luki płacowej. Przyjmuje się, że nie ma, no bo mamy ten wskaźnik na poziomie 7,8%, a w Unii Europejskiej jest to 13%, no więc możemy powiedzieć, że możemy być dla krajów Unii Europejskiej wzorem do naśladowania. No ale ta dyrektywa będzie wdrożona. Już mamy przecież projekt, który dotknie wszystkich pracodawców, szanowni państwo, bo wiele osób wie o tym, że trzeba składać sprawozdanie na temat luki płacowej. Dotyczy to zakładów powyżej 100 i powyżej 250 pracowników, ale dyrektywa dotyczy każdego pracodawcy, nawet jak ma jednego pracownika. Nawet jak ma jednego pracownika, każdy musi wartościować stanowiska i tworzyć kryteria i podkryteria. I to jeszcze ciekawe, powiem jedną ciekawą rzecz, bo jakbym był pracodawcą i słuchałbym tej audycji, to pomyślałbym sobie, niech tam sobie opowiada ten główny inspektor, co z tego, ja mam jednego pracownika i z kim mam go porównać. I tu jest ciekawostka, mega ciekawostka. W takiej sytuacji my musimy zbudować hipotetycznego drugiego pracownika. My budujemy drugiego hipotetycznego pracownika, robimy taką analizę i porównujemy tego jego jedynego pracownika z tym hipotetycznym pracownikiem i sprawdzamy, czy ten na pewno zarabia tyle, ile by zarabiał drugi, gdyby był zatrudniony. No brzmi to troszkę dziwnie, ale tak jest w ustawie. Więc nawet jak mam jednego pracownika, to on też może podnieść zarzut dyskryminacji, że za mało zarabia, bo jest kobietą.
Co jest tajnością zarobków? Czy jest jakaś klauzula, która mnie obowiązuje? Czy mogę powiedzieć, zarabiam, przypuśćmy, 5-700 i to są moje stałe zarobki? Czy mogę się porównywać z pracownikami? Samowolnie powiem, bo wiem, ile inni zarabiają, bo też się pochwalili, przypuśćmy.
No to wtedy mamy materiał czarno na białym i wiemy, że mamy do czynienia z dyskryminacją. No teraz w projekcie ustawy wdrażającej dyrektywę jest wprost zapisane, że pracodawca nie może nam zakazać mówienia o wynagrodzeniach, o tym, ile zarabiamy, nie może zakazać tych rozmów, no pod warunkiem, że my porównujemy się, tak jak pani redaktor powiedziała, i sprawdzamy, czy równo jesteśmy traktowani, czy nie jesteśmy dyskryminowani, więc możemy sobie jawnie mówić, chcąc wiedzieć, czy nie jesteśmy dyskryminowani. Więc tutaj jest taka daleko idąca zmiana. No i to, co z dyrektywy, z projektu wdrażającego dyrektywę też wynika, no będziemy mieli prawo zasięgać informacji o naszych zarobkach i o średnim poziomie wynagrodzeń. Mm-hmm. O średnim poziomie wynagrodzeń, więc mając informację, ile my zarabiamy i ile wynosi średni poziom wynagrodzeń, będziemy mogli się porównać. I dlatego właśnie mówiłem o tym, że jeżeli jesteśmy jednym egzemplarzem, jednym pracownikiem, to musi pracodawca
mieć fikcyjnego
zbudować
pracownika.
Drugiego, tak?
Tak.
W jakiej tam sobie formie uzna. Więc będziemy tą informację pozyskiwali, a nie udzielenie informacji pracownikowi będzie wykroczeniem. I co też istotne, będziemy mogli dopytać pracodawcę, będzie miał obowiązek, jeżeli będzie mieli wątpliwości, też na piśmie się do tego ustosunkować. Więc ta informacja o naszych zarobkach i o tym średnim poziomie no, jest bardzo mocno w projekcie ustawy wskazana. Dlatego też mówię, że wdrożenie dyrektywy o luce płacowej to jest taka najbardziej kontrowersyjna zmiana w prawie pracy od czasu sygnalistów. To jest naprawdę daleko idąca zmiana, bo my dzisiaj o wynagrodzeniach nie rozmawiamy. Też tak jak pani redaktor naprowadzała mnie, to prawdą jest, że w wielu firmach ludzie podpisują zakaz, jest po prostu informowania pod groźbą różnych kar, tak, nałożonych, które mogą być nałożone przez szefa, jeżeli ujawnimy informację o naszych zarobkach. To jest bardzo, bardzo częsta praktyka. Oczywiście my też nie wiemy o każdej praktyce, bo to jest gdzieś tam schowane w szufladach. To nie jest tak, że my sobie otwieramy tam akta osobowe i inspektor znajduje informację i pyta tego szefa, no co to jest za papier? Nie, no to jest wiadomo, że przechowywane gdzie indziej, my mamy tylko informacje tego typu, no po prostu ze skarg, tak? Krótko mówiąc.
Bardzo dziękuję, minister Marcin Stanecki, główny inspektor pracy, był dziś naszym porannym gościem.
Dziękuję bardzo.